Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма вранішньої катехези. Я Іваницький Сергій. Радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ну що ж, ми продовжуємо цикл програм, присвячених блаженствам. І сьогодні перейдемо до блаженства номер 2, блаженні тихі. Отже, що означає тихість в очах Бога? Як він ідентифікує людину, щоб назвати її тихою?
Да.
Це смиренність якась чи що?
Теж. Так? Також і смиренність теж.
Чи небагатослівність?
Теж.
Теж?
Також.
Чи не гучномовність?
No, tutaj ja думаю, що тихість to nie jest problem озвучення. Тихість to jest pewien stan duszy. Także tutaj chyba pokorni najbliższy podchodzi do tego. Chociaż Bóg i duchom to też są pokorni. My to mówili tydzień temu.
W polsku też tichy, tak?
Tichy, tak. Cichy. Bo błogosławieni cisi. Tak jak słowo błogosławieni greckiej mowy makarioi, zawsze mnie to poruszało, poruszaje, że makarioi oznacza szczęśliwość, która wynika z faktu, że ty drużysz z Bogiem. Że ty czujesz Boga prysutnego w swoim życiu. Makarioi to jest ludyna, która nie sumiewa w tym, że Bóg jest z niej. To jest ludyna, która przez fakt prysutności Boga rozumie siebie, rozumie ziemię, bo tutaj jest błogosławień ciszy, to muszą oni uspadkować ziemię. Rozumieją to, co происходит w tym świecie, to muszą jak gdyby pozwalać Bogowi передавać to, co najważniejsze jest w ludzie słuchać, po prostu słuchać. Bo cichy to jest ten, który słucha je. A słucha to jest ten, który jest posłuszny. No, posmatruj. Cichy słucha je posłuszny. Ta taka triada, można tak skazać. Czyli to z sobą jest związane. Bo jeśli ty mówisz, jeśli ty wydajesz dźwięki, jeśli ty cały czas przedstawiasz siebie, w ten moment nie słuchajesz. Nie masz możliwości posłuchać tego, co Gospodzie do ciebie promawiaje. Także to błogosławieństwo, to blażeństwo, to makarioi, makaryzm, jak niektóre mówią, on przede wszystkim mówi, jest dużo adekwatny i dużo potrzebny w współczesnym świecie, w którym my po prostu pogrążeni w wielkim chaosie różnych informacji. Nie zwłoki. Zwłoki to jest, bo my nie tylko słuchajemy, a my tylko baczymy, my tylko czytajemy. W serce nas jak gdyby napełniuje pewnymi wyczuciami i pewnymi wrażeniami i różnymi, których my nie potrafimy kontrolować. One zresztą szybko przechodzą przez naszą głowę. Technologie współczesne, technologie mass mediów są straszne, bo one przede wszystkim służą to, żeby w jak najbliższy efektywny sposób zmanipulować ludynę. Przymusić je do tego, żeby ta ludyna przyjęła tą informację, którą ty przedajesz. Nieważne, czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Ta informacja jest informacją, która ma zadanie sprowokować, działać, wczynić konkretny efekt ludyny. Żeby ludyna na przykład słuchała tylko tę stację. Czemu słuchasz tylko tej stacji? Bo najbliższe żachliwe rzeczy w tej stacji pokazują, prawda? A mnie to podoba. Czemu słuchasz drugiej stacji? Albo ona jest taka sentymentalna, taka romantyczna, tak, mówi tylko o lubowi i tak dalej, i tak dalej. Czy możesz odczuwać się od swojego życia i słuchasz. To słuchanie tego, co nie jest prawidłowym, to też jest pewna problem związana z cichością. Ale przede wszystkim ta błogosławieni tichi to ludzie, którzy w jakiś tam sposób wytrykają się samo w sobie, w tym zmysle, że nie demonstrują siebie, nie postawiają siebie na pierwszym miejscu. Nie zmuszają wszystkich zasadzić na niej. Wynika to z faktu tego, że nasz jest gdzieś tam głęboko zapisane taka bażanie, taka pokusa do egocentryzmu, żeby ja był w centrum. Jest to pokusa, która jest czasami nieświadoma, czasami jest niezamietna. Nawet osoba, która jak gdyby oddzielается od społeczeństwa, to mu to boi się na przykład wchodzić w zbliż jakieś takie jarkie события, ona też w jakiś tam sposób sobie stawia w ekocentryzmie, потому что oddzielается. Tak, czyli każda osoba, która ma zadanie, że swoim powiedzinką na siebie zrodzić wszelką uwagę, to też jest osoba, która nie jest cicha, tylko nas tylko w sposób taki, jakby skazać, nieprawdziwy, taki licemierny trochę cicha. Ja tak czasami, jak nauczał religii w szkole, ja tak smatrzył zawsze na klas tych młodych ludzi. Ja nauczał w takich starszych klasach, tam 18 roków, takich, którzy już sami ryszali, czy chociaż nauczać się religii, czy nie. Zawsze w tej klasie można było jasno zobaczyć, kto jest cichy, a kto nie jest cichy. I zawsze byli ludzie, których ja nazywają tak nazywamy abezjana, typ abezjany. Abezjana robi bardzo różnych durnych rzeczy z jedną metodą, żeby zwrócić na nią uwagę. Niektórzy uczni robią takie rzeczy i to zaczyna się już w pierwszych klasach, prawda? Bo tak jakoś, bo są taki, niektórzy mówią, że to jest przyczyna tak zwanego syndromu psychologicznego ADHD, prawda? To jest takie nadpobudliwości, że taka osoba nie może siedzieć w jednym miejscu, zawsze powinna ruchać się, nie może zrozumieć się na jednej rzeczy i tak dalej. Też wynika, że to czasami to ADHD ostaje na całe życie. I taka osoba nie może być cicha. Ona zawsze powinna robić bardzo hałasu, żeby zwrócić na to uwagę. Żeby zwrócić na nią uwagę. I kiedy my spoglądamy na współczesny świt, w czasowym świecie, żeby kimś być w polityce, kimś być w kulturze, prawda, w tak zwanych elitach, trzeba zwrócić na sobie uwagę. Jeśli jest to jakiś talent, który sam przywlekaje, prawda? Jest ktoś na przykład duże taka ludyna, która jest, my to mówimy, taka renesansowa ludyna. To ludyna to znaczy, która wse znaje, o wsią może pogovorić, ma duże taki jarki sposób
prosvitlena,
ma krytyczny podchód do dziejsności, ma dużo taki rozumny, inteligentny, mądry sposób wysłowienia. Ona samym swoim talentom przywlekaje. Ale kiedy brakuje talentu, to co zrobić? Najkraszcze jest zmienić swego męża, prawda? I w tej moment mamy żynki, które 7 razy
więcej. Nie.
Ale zwracają uwagę, prawda? Na jakiś czas. Czasami po prostu nie ma. Niektóre żynki sobie robią takie biusty wielkie, grudzi. Mój Boże. To jest taki koszmar, że to aż spiewczuwają niektórym. Tak samo cała kultura punk na przykład. Taka słynna kultura punk, która narodziła się w Wielkiej Brytanii. Ona służyła czemu? Takie miała dwa główne zadania. Pierwsze, żeby protestować, żeby zbuntować się przeciw konserwatywnemu sposobowi życia rodzin, starszych rodzin, starszemu pokoleniu. Żeby nie być takim gładkim, młodym człowiekiem, który jest posłuszny swoim rodzicom. On jest posłuszny, to muszę, nie ma drugiego wychodu. Ale kiedy wychodzi poza dom, staje się demonem. Staje się takim... I tutaj mamy ten taki słynny rozkaz Stephensona, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, prawda? To jest takie symboliczne tylko pokazane, ażeby tam to, że mówił, prawda? Ale pokazujesz sobie drugim, jaskrawym, zwracającym na siebie uwagę. I to mu swoje włosy działajesz raznocwietnymi. Stawiasz je na sztorc, żeby ty wydryzniał się. To nie jest cichość, to jest naprotiv, to kryczysz samym sobą, swoją powiedzinką, swoim sposobem bycia, życia. Zwiernijcie na mnie uwagę. Ale okazuje się, że on zwierta tę uwagę, a ty i tak niedowolny, niezadowolony. Ja zawsze to powtarzałem, bo mnoha razy to powtarzałem, kiedy ja był w Berlinie pierwszy raz. Pierwsze to mnie...
Epatasz.
Taki epatasz, ja uwidział, koleś jechał z wokzału na metro do miejsca, gdzie miał, do katedry, gdzie miał być wyświadczony mój druk w Berlinie. I tam w takiej elektryczki, podmiejskiej, zostrył ludynu, młody człowiek, może 30 roków, prawda? Który miał stilki różnych sieroszek na swojej ulicy, że ja nie smok poszczytać ich.
A wy poczęli rachować?
Da, począł rachować. I nie smik. W samym uchu miał z 10, w jednym, prawda? Nie gawarił na browiach, na nosu, na gubach, na ściokach, na podściokach, wiezdzie. Ужасно, żachliwo. Żachliwo. Była takie zdeformowane. To był taki typiczny przykład wzmuszczenia nad swoim ciałem. Taki wyraz tego, że nie przyjmujesz swojego ciała takim, jakim ono jest. I to ciało próbujesz uniżyć. Próbujesz jego przemienić. I to w głowie jest zawsze jakaś przyczyna. Pierwsza przyczyna to jest właśnie taka, że jest to ludyna, na której Bahadur Day nie zwiertał uwagi. Więc zrobiła coś, co zwiernuło na nią uwagę. A potem zaczynała naslażdżać się i jak gdyby szukać nowych form zwiernienia na siebie uwagę. Bo ta pierwsza forma, ona po jakimś czasie przestaje dziać. I dochodzi do takiego pewnego absurdu. Że zaczynasz robić sobie rogi, że zaczynasz sobie rozdwojaty język, żeby mieć jak u zmieja, prawda, żeby wczynić sobie podobnym do diabła. I czy to zakończuje się? A wyszło samobójstwo. Nikomu nie zabudł to, że w internecie można było zobaczyć nowo młodego człowieka, który zrobił tatuirowkę na swojej mocili, na swojej głowie. Przecież najbliższa szokująca była na swojej głowie. Zrobił tatuirowkę tak, że na swoim ciele przedstawił cierp, swój cierp, prawda? I swoje ciało tak tatuirował. W kości, wszystko było tatuirowane. Zakończył ostatnią tatuirowkę, ubił siebie. Chociaż był ocień zwiesny i ocień popularny i ocień zdobył duże groszy na to, że on reklamował jakieś tam rzeczy, prawda? Czyli to pokazuje ten pewien obman, że to diabeł te przymuszy do tego cały czas, mówi, ty zrobisz to nie bądź, żeby ciebie zamiecili.
Był taki basketbolist, czego był widzę, Dennis Rodman.
A, na przykład, tak. To, że i krasił sobie tak, tego tak. I to, że miał dużo tych sieroszek.
Niepogany basketbolist.
Haroszy basketbolist. Ale w końcu końców zaczął bliższe zwracać uwagę na ten PR cały związany z nim, czym na swoje mistectwo gry. Już teraz, że nie jest haroszym basketbolistą.
No, już zastarzył. Już dawno.
Tak, że jest cały czas mnóstwo. My otoczeni ludźmi, którzy kryczat swoim ciłom, kryczat swoją powiedynkoju, kryczat swoim buntom.
Polityki kryczat. Żadnego tychego nie zgadają.
No i oni właśnie...
Były tychy polityki na waszej pamięci?
Nie było. Tychy polityki były tylko tak zwane stłuczajne polityki. Na przykład karali, którzy nie chcieli być karaliami, ale musieli być karaliami, to muszę, nie było drugiego wychoda. Ja zawsze pamiętam taki angielski serial Jak Klaudi. Duży stary serial, który pokazywał rzymskie czasy i pokazywał jednego takiego Klaudia, który niemnożko zajakał się, który to, że był kulchawy, który był niekrasiwy. Niekrasiwy był. I wszyscy jego lekko ważyli. I on żył akurat za czasów Cezary, zaczynając od Julia Cezara. zakończyłeś na nim, bo on został to, że w końcu końców Cezarem. Miał był ludyną, która cały czas obserwował swoich poprzedników. On był semi Cezarem, czyli karaliem, i on nie chciał być Cezarem. Ale baczył na przykład wszystkich Cezarów, baczył Augusta, który był izwraścień, baczył Kaligulę, który też był taki sam, prawda? Baczył wszystkie te próby siebie pokazać. W końcu końców ogłosił ty Bogom. To też jest. W końcu ta nietiszyna, czyli ten cały czas postawienie sobie w pierwszą misji, to jest typowa idolatria samo w sobie. I budući idolatrą samo w sobie, nikoli nie będziesz szczęśliwym, nikoli nie będziesz spełnionym, tomu, że nie można być Bogą, nie budući Bogom. Prosta jest taka prosta przyczyna. Czy ty stworzył ten świat, czy ty rozumiesz ten świat, czy co tego, że masz władzę, taką władzę, że możesz swojego konia zrobić senatorem, na przykład to co zrobiła Kaligula, że będziesz spać ze swojego siostroju, prawda, że wbijesz wszystkich swoich wrogów, tak na pierwszą misję swoją matkę wbił. Kaligula. I samo ciekawe jest to, że ty Tacyt, który opisywał dzieje cesarów rzymskich, opisywał i mówił o Kaliguli, że on jest smaszeczy. A znowu, ja też o tym mówił, nie znam kiedy, ale kiedyś tam mówił, o tym, że słynny egzystencjalist Camus, on napisał taką piesę o Kaliguli, gdzie Kaligulu przedstawił jako oczyń rozumną ludyną. Ludyna, która badaje i śleduje granice władzy. I on przesiekł wszystkie granice. Bo praktycznie przesiekł każdy tabu. On był tym, który ośmielił się robić to, co nikt nie ośmielił się robić. Robił rzeczy paradoksalne. Na przykład kazał swojej armii borot się z chwilami moria. Na przykład. Taki durdom. I on prawiał, jak będą reagować jego wajdzi na to, że on poszli całe swoje wojsko na to, żeby boroli z wałnami morza. Prawda? Bo wałny morza jemu mieszali w tym, żeby on mógł się redytis. I nie była to jakiś kaprys sumaszeczowo człowieka, tylko była prawierka. Na skiki wajdzi posłuszny buduć, na przykład. Także Camus przedstawił Kaligulę jako osobę, która jest dużo rozumna i która badaje granice swojej władzy. I w końcu, kiedy przesiekł wszystkie granice, on stwierdził, że niczego za nimi nie tu. Nie tu spełnienia, nie tu nasyczenia, nie tu zmysła. Jest tylko pustota. I w ostatniej scenie tenże Kaligula rozbiwa zwierzchoło, w którym nie zobaczył swojego oblicza. Bo potierał swoje oblicze, przesykajcie wszystkie granice i zniszczyjcie wszystkie normy moralne. I tak jest abyczno, że to abyczno ludzi, którzy próbują przesykać, dochodzi do takiego momentu, kiedy już nic nie ostaje, tylko pustota. Żachliwy stan. No i właśnie ten Klaudii, który to wszystko smatrył, w końcu, kiedy Kaligula został wbity tam, bo soldaty już nie wytrzymali, jak on rozmuszał się nad nimi, byli, kogo zdziałać Cezarom. Prawda? Nie może być soldat Cezarom albo z tej gwardii cesarskiej, to muszą on nie jest szlachetną rodu. Więc trzeba znaleźć tylko... I znaleźli drażuczowo skrytego za sztorami Klaudia i jego zdziwają Cezarom. I on stał Cezarom i był jednym z mądrzejszych Cezarów w tamtych czasach. Chociaż za czasów Klaudia Jezus Chrystus był rozpięty na Chrystii. Ale Klaudii nie wszystko mógł kontrolować, można tak skazać. I tutaj mamy Ojca Chrysta, który... Bo to jest ciekawe jest to blażeństwo. Blażenni cichy, to muż to wony uspadkują ziemlę. Czy ich ziemia, ich będzie ziemia. Czemu oni uspadkują ziemlę? To muż to wony, buduczy cichymi, buduczy ludźmi odkrytymi na to, co Bóg do nich mówi, buduczy słuchnianymi tego, co Bóg przedaje, oni ten świat zrozumieją. A żeby posiadać ziemię, trzeba je po prostu zrozumieć. Zrozumieć ten otoczujący świat, zrozumieć wszystkie te zależności, jakie są w tym świecie, zrozumieć, co jest pryncypialne w tym świecie.
Czy, żeby stać tichym, co w sobie trzeba wbyć?
swego idola. Nie może nie tyle wbity, widryk ty siniego. My idolatrami stajemy do końca naszego życia, to musimy troszeczkę zależni od tych idoli. Zawsze będziemy mieli takie sklanienie do idolatrii. Ale jeśli jest tobie dostateczny doświad wiry i lubowi Boga, w tym momencie możesz efektywny sposób boroty się. Bo cicha ludyna to jest przede wszystkim ta ludyna, która nie uważa siebie za najważniejszą osobę w całym świecie. Czyli to jest ten taki typiczny przykład procedijania naszej idolopakląstwo samego siebie. Idolopakląstwo samego siebie. To jest protivstanie buty cichym. Ty nie przymuszony jesteś dla stawiaty na pierwszym miejscu. Ty nie przymuszony dokazywaty każdego dnia, że ty jest dobry, bezdoganny, jeszcze kto wszyscy powinni ciebie lubić. Ty nie przymuszony robić to, tomu, że twoja przyczyna istnienia nie zależy od ciebie i tego, kto i z kilki będzie ciebie pokonać się, tylko twoje istnienie zależy od tego, na skiki ty czujesz sobie lubimym Bogiem. Na kiedy czujesz tę lubow. Znaczy, ja domyślam, że my tę lubow cały czas czujemy, tylko że na tę lubow do Boga nakładają się drugie ważania i drugie lubwi. Bo tak też czasami przyjemno jest, kiedy znajdziesz kogoś, to będzie tebe pokłaniać się. Jaki ty krasiwy, jaki ty inteligentny, jaki ty rozumny. Ja całe życie mogę być ciebie słuchać, prawda? Jak to, czy to nieprzyjemne? Przyjemne. Ja sam jak słyszę babuszkę jakaś mówi, ja od ciebie słuchaj na Radio Maria i nie mogę widzieć TV Radio Primacza. Co, mi przykro z tego powodu? I ten idol cały czas będzie próbować wcisnąć się na pierwsze miejsce, wcisnąć się na miejsce Boga. Trzeba pamiętać, że ten idol cały czas czyhaje, żeby tylko zająć miejsce Boga. Bo każde nasze niezadowolenie, każda nasza krytyka, każda nasza obida wynika z faktu, że został obiżony nasz idol, idol na samego siebie. I w tym momencie zaczynasz krzyczeć, zaczynasz buntować się, zaczynasz się dokazywać, że ty wcale nie taki pachany. I tak dalej. Także, drogie bracia i siostry, modlitwę z każdego dnia. Daj mi Boże siłę, żeby ja mógł w efektywny sposób boroty się z moim idolą. To znaczy, co jest najbliższym efektywnym elementem boroty się z moim idolą? Upokoryty jego. Uniżyty jego. Ale to jest takie przykre i tak boli. To jest takie nieprzyjemne.
A jak to zrobić?
Jezus Chrystus to zrobił w sposób prosty, po prostu poddał się. On był tym, który nie wytkrył swoich ust, poniżył sobie samego aż do śmierci. Najbardziej mi to pomaga, baczyć Jezusa Chrysta, który jest poniżony. Kiedy baczy, jak on w pokierny sposób przyjmuje te luzowania rzymskich soldatów, który biut jego po szczocie. To mnie tak strasznie porażyło. Oni z niego luzowali jak z ostatniego idioty. Bo bili jego po szczocie i mówili, kto ci cię udarił? Oni grali w tak, po polsku nazywa się ta gra. Kości u nas nazywa się w duraka, prawda?
No, zakrywasz karty.
Tak, ale u nas to, że zakrywasz głaza i bijesz jego, kto ciebie udarił, prawda? Kto ciebie udarił? I on to pokierno przyjmował. Okazuje się, że te poniżające gry w każdej epoce są takie same. Takie same. Nikt to niczego normalnego... Tak samo gra w karty w duraka. Służy tylko jednemu, żeby ty jednego z was wczynić tym ostatnim durniem, który wszystkie karty będzie przymuszony wziąć na siebie. Jaka satysfakcja powiedziała. Ja nie durak! I wtedy kryczysz. Kryczysz sam sobą. Nie ma w tobie ciszy. Tiszyny. Co prawda, odcinko. No taki jest tylko taki moment satysfakcji. Ale czasami tobie, ja pamiętam, kiedyś grał z takimi dwoma żynkami w tę grę, karcianu, w duraka, prawda? I 10 razy mi grali, za każdym razem przegrywał. No ja jestem człowiek, do karty nie grzy. Mnie było troszeczkę przykro, prawda? Ale one takie były zadowolone, te żynki. Ale w końcu końców to, że im stało się przykro. To już na końcu mówię, no zagrajmy jeszcze raz, to może się ja poszczęścić. I ostatnim razem pozwoliły mnie wygrać. Ze współczucia. Także ta tiszyna...
Zapamiętujcie zawsze ostatnie. Tak?
Так що виграли те правильне відчуття, правда?
Що... До речі, християнин має право грати в карти? Чи ні?
Не на гроші.
Тобто можна, так?
Звісно, в Парижі можна спокійно заграти. Це гра, яка дуже сильно розвиває наш інтелект.
Бо стереотип існував, що в карти не можна грати, бо це бісівська гра і так далі.
В якому сенсі так, тому що вона народжує певні емоції, зв'язані з суперечництвом, правда? Але są gry, ja nie mówię poker, bo poker to jest gra trochę nieczesna, bo tam dużo w tej grze na przykład dużo jest obmana, dużo jest blefa, dużo jest udawania. Czasami wygrywa nie ten, który ma same krosze karty, tylko ten, który najbliższy w dobry sposób i wierojatny przytwarzając się. Prawda? Przytwarzając się kamiennym licom albo rozpoczonym licom, co za karty ja dostałem, ale stawleje. To jest gra na groszy. Wszelkie gry na groszy są nieprawilne, потому что one mogą wwiesty nas w rabstwo zależności od igor, od tej fortuny, prawda? Fortuna. Tak jest, tak że tutaj trzeba być dużo ostrożnym, ale gry, które nie grajemy na groszy, gry, których na przykład, ja zawsze pamiętam swoje babuszki i dziedzuszki, które grają taką prostą gry, która nazywała się Tysiacz. Też namiętnie ja ze swoimi siostrami w tę grę grał. Ona nie jest. Jest to gra, która dużo silna, to jest taka prosta forma bridge'a, można tak skazać. Jest to gra, która rozwijaje logiczne myślenie, rozwijaje na przykład pamięć. Bo teraz zapamiętacie, które karty poszły, a które nie. Żeby można było po tym w dobry sposób wistowaty. I tak dalej. Także to karciane gry, tylko te, które są niewinne, w których nie ma silnych emocji, chociaż emocjach zawsze są, bo to masz emocje, kiedy wygrywajesz, prawda? Jest ten met uspichu, który zaliwaje twoje serce. Także blażenny i cichy, to muszą one uspadkować ziemię, to także uspadkować ziemię, bo one wsłuchają się w słowo Boga. Trzeba być cichym, żeby można było być ludyną, która czuje tego, który cały czas promowlaje, każdego dnia promowlaje, każdego dnia próbuje dobity się do nas, pokazać nam nasze trudności, pokazać nam wszystkie przeszkody, które nie pozwalają nam baczyć całą krasatu Boga i Jego prysutności w naszym życiu. Blażenny cichy je, tomu, że one mogą poczuć Boga jak tego, który jest z tobą jak drug, który w drużyński sposób chce z tobą buty, z tobą rozmawiać. Chociaż żeby ty poczuł tego Boga, który szukaje tebe w rajskim ogrodzie. Zawsze mi ta scena dużo silno porusza, kiedy pisał Grzechopadzienia. Jezus Chrystus, który przychodził się w rajskim ogrodzie, szukał Adama. To znaczy, że on raniejszy to robił, żeby zostryć się z nim. Szukał bliskości.
Gdzie ty,
tak. On zawsze to robił i znajdował Adama. I czuł Adam w ten moment prysutność Boga, czuł jego, mógł na niego spoglądać wicz na wicz, nie potrzebował żadnych. To grzech w nas zniszczył tu możliwość zobaczenia Boga bez ograniczeń. Pierworodny grzech. Chociaż pierworodny grzech jest zniszczony przez nasze chrzczenie, ale jednak nasłidok tego grzecha staje się w nas i nam przeszkodzuje czasami rozpoznać, czy to jest prawdziwy Bóg, a co nie.
Otóż na pierwszy pogląd to ta cichość, to jakaś taka, no, kisielna czystota, no, ludyna jakaś.
Jaka?
Kisiel, no, kisielna.
A.
Да, чеснота, яка ну, не потребує якихось зусиль. Ну, собі просто людина якась яка в'яла, безініціативна, тиха, її ніхто ніде не бачить, вона ні на що не претендує.
Але, звісно, то не є що... написане «блажений закомплексований». Бо...
Ну, ось, але от, якщо ми розкриваємо образ, так, там, сценарично, кінематографічно, то тиха людина, ну, от така виявляється.
Але то є духов... стереотип людський.
Так,
правда?
От я, власне, про що кажу. Але з духовної точки зору це треба мати, ну, просто броньовані якісь нерви емоційні.
Я ще раз повторюю, я трошечки зійшов з теми, але коли бачу на цей окружаючий нас світ, який нас бомбардує цей час інформаціями, який не дозволяє, щоб ми були в тиші. Бо блаженний тихий, то не є тільки той, який сам є тихий, але той, який сам в тишу входить. Шукає тієї тиші. То значить також якийсь там спосіб вибирає тільки те, що дозволяє йому вслухатися в самого себе. То не є той, який усувається, тому що має замало одваги, тому що боїться, що хтось його уніжить і так далі. Ні. Тихий то є той, який має певну незалежність, духовну незалежність від того натовпу інформації, яка тебе оточує. Тихий то є той, який має настільки певне інформації, настільки глибоко записане в своєму серці принципи Божі, які дозволяють йому фільтрувати все це, що його оточує. Чи є той Божий фільтр, Божих цінностей, Божих вартостей. В цей момент тихий то є той, який відбрасує автоматично все, що тебе віддаляє від Бога, не дозволяє того Бога бачити. Але тихий то є той, який вибирає з того світу тільки то, який має в собі ten Божий образ. Бо кожна річ, кожна історія, кожна людина має в собі ten Божий образ. То тихий то є той, який має дар розрізняння духів. То є той, який слухає тих духів, котрих треба слухати, а тих, котрих не треба слухати, не слухає, попросту. Так тому святиє завжди молилися ten дар. Святиє молилися ten дар. Святих можна назвати тихими, але дуже часто були тими, котрі дуже голосно кричали, правда? Навертайтесь. Не позволяйте, щоб запанував над вами дикі страсті. Не позволяйте, щоб ви піддавались обману цього світу, обману нашого неприятеля, пана, господа того світу, яким є дьявол. Тихий то є той, який не піддається тому ідолопоклонству, о котором говорила третя покуса Ісуса Христа. Але Ісус Христос є той ідеальний тихий. І коли дьявол до нього приходить і говорить, посмотри на всі місця цього світу, он могут належить до тебе, если ти поклонишся мені. І втеді Ісус Христос просто і спокійно говорить, Пану Богу єдиному будеш поклонятися. І то є тихий. Тихий, котрий говорить до демона, Пану Богу будеш поклонятися, а не я тобі. Хоча ти привлекательний, хоча тобі, ти показуєш мені багато речей, котре теоретично повинні дати мені радість і щастя, і вчинити мене дійсно щасливим, але я прекрасно знаю, що вони не вчинять мене щасливим з двох поводів. По-перше, я в своєму житті досвідчив, що часами, коли вибираєш діла цього світу, ти вцале щасливим не являєшся. А по-друге, Бог сказав, а он краще хіба знає. Якщо он мені передає певні правди і запрошує мене до певного типу поведінки, то тільки тому, що він краще знає, що є для мене добре, що мені може спасти, що може дати мені радість і щастя, що може дати мені спокій, що може дати мені макаріої.
Отже, тихість передбачає ще повне зречення бунтівних в собі відчуттів.
Можеш бунтуватися проти дьяволу?
А як це?
Ну, можеш. Повинненеш. Треба бунтуватися проти всієї лжи цього світу. Треба бунтуватися проти всьому, що є ділом нашого неприятеля дьявола. Розпізнавати це і бунтуватися.
Заголовок «Бунтуйтесь проти дьявола» підійде?
Так, підійде.
Наріжник на нашій катехезі сьогоднішній.
Тихость означає бунтуватися проти
диявола. Так. Але я думав, що чесно, ну, от ця якість бунтарства, вона апріорі, ну, як сказати, ну, є не Божою. Саме визначення бунт. Чи воно має різні забарвлення, не тільки негативне?
Бо святой Павел говорит, насильством здобывайте собі Царство Небесное. Так?
Ну, вам краще.
Так сказав, що ми боролися царство, а боротьба то є ваша форма.
Ні, не насильно, силою.
Насилою.
Силою здобувайте царство.
Силою здобувайте
царство. Принаймні в українському перекладі силою.
У нас по-польську переводиться гвалтом.
Гвалтом, так. Силою. Царство Небесне силою бере.
Гвалтом, чи діляйте все можливе, щоб це царство здобити. Туди треба бунту.
Боротьба.
Боротьби треба, так. Треба бунтуватися проти цьому дьяволу. Не людям, не системам теж можна бунтуватися, але людям ні, бронь Боже. Не бронь Боже. Треба бунтуватися проти аборції, наприклад.
О, так.
Бунтуватися. І тут треба виходити з тим такою рівністю. Людина, яка треба... Не вбивайте себе, не вбивайте свого майбутнього. Кожна аборція – це вбивство твого майбутнього. Кожна.
Трьохкрапка, дорогі слухачі, блаженні тихі, бо спадкують землю. Сьогодні саме так звучала тема сьогоднішньої катехези. З отцем Міхалом Ренкевичем модерував ефір Вінницький Сергій. За тиждень продовжуємо. Дякую.
Благодарю.